Okej, to żeby było wszystko jasne, to ja mimo wszystko i tak to jeszcze przeczytam. Bo chciałem, żebyśmy zapamiętali niektóre rzeczy. Bóg mnie kocha, Bóg kocha mnie, bo mnie stworzył. Jezus umarł za mnie, bo mnie kocha. Chciałem, żebyśmy zapamiętali to i dlatego tutaj to umieściłem. Natomiast zacznę od czegoś może zupełnie niespodziewanego i zupełnie innego. 10 luty 1989 rok. San Francisco. Taka knajpa, która się nazywała Covered Wagon Saloon. Tam podczas koncertu w tej knajpie taki zespół Melvins po raz pierwszy w swojej karierze zagrali z zespołem Nirvana. Muzycy ci z tych zespołów, oni się znali już wcześniej, natomiast, bo pochodzili z tego samego miasta, mieli tą samą salę prób, natomiast znali się jeszcze dużo wcześniej, zanim Nirvana stała się legendą muzyki grunge. I kiedy ja byłem nastolatkiem, taka wiedza bardzo mnie fascynowała. Wyszukiwałem tego, dlatego że, wiecie, nikt tego nie wiedział, a ja wiedziałem. Mogłem się tym szczycić. To było takie super. Słuchałem zespołów, których nikt wtedy nie słuchał albo nie wiedział o nich, bo wszyscy co prawda znali Nirvanę, Metallicę i tak dalej, ale Tad, Matt Honey czy Pixies, Sonic Youth, kto o tym słyszał? A ja tak. I to w pewien sposób słuchanie takich rzeczy wtedy, jeszcze zanim poznałem Boga osobiście, tworzyło w pewien sposób moją tożsamość. Tworzyło to, kim byłem. Byłem inny niż wszyscy. Przecież. Ale potem, w wieku 22 lat, Bóg mnie odnalazł. Odnalazł mnie i się nawróciłem. Moją tożsamość i mój charakter zaczęło budować zupełnie coś innego. Biblia, Słowo Boże, modlitwa i to, że Bóg miał plan dla mnie, dla mojego zbawienia, to zaczęło mnie zupełnie zmieniać. To, jak postrzegałem świat i to, jaki chciałem być. Już przestały tak bardzo ważne być dla mnie tamte rzeczy, bo Bóg mnie wybrał i zobaczyłem, że jestem cenny w Jego oczach. Przez ostatnie kilka niedziel mówiliśmy o tym, że Jezus w kazaniu na górze opisuje pewne cechy charakteru chrześcijan, nas jako chrześcijan, cechy, które powinniśmy mieć, którymi powinniśmy się charakteryzować. Natomiast mówi tam też o tym, jacy powinniśmy być w stosunku do otoczenia, do społeczeństwa, ale mówi też o tym, i to chyba Adaś o tym mówił na ostatnim kazaniu, o naszym stosunku do prawa mojżeszowego. Bo choć kiedyś nie znaliśmy Boga osobiście, a kształtowały nas zupełnie inne rzeczy, to odkąd się nawróciliśmy, naszym nadrzędnym celem jako chrześcijan jest to, żeby poznawać Boga osobiście. Oczywiście, żeby głosić Ewangelię, ale też, żeby poznawać Boga osobiście i żeby stawać się coraz bardziej podobnym do Niego. Kiedyś dla mnie ważniejszy był poklask ludzi i to, żeby powiedzieli, o fajnie, super, fajny gość z ciebie. I to, co oni myślą o mnie. Ale teraz mnie i nas powinno bardziej interesować to, co Bóg o nas myśli. To, co Bóg chce od nas i co, jak On nas postrzega, jak On nas widzi. Będziemy czytali szósty rozdział Ewangelii Mateusza, więc tak się fajnie złożyło, bo tam Jezus porusza coś, co może z pozoru tylko nie pasować do opisu charakteru, bo przecież tam są różne rzeczy, które powinniśmy czynić. Natomiast przyjrzyjmy się im bliżej, spróbujmy się przypatrzyć bliżej i ja przeczytam teraz od 1 do 5 wersetu. Starajcie się dobrych uczynków nie spełniać na pokaz, po to, by was ludzie podziwiali, bo wtedy nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca, która jest w niebie. Gdy więc wspierasz potrzebujących, nie trąb o tym przed sobą, tak bowiem robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zapewniam was, oni już otrzymują swoją zapłatę. Gdy ty wspierasz potrzebującego, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twój czyn pozostał w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi, także to, co ukryte, nagrodzi ciebie. Te fragmenty mówią wyraźnie o wspieraniu potrzebujących, o tym takim praktycznym, można powiedzieć, aspekcie chrześcijaństwa. O pomaganiu, czy to swoimi finansami, czy to w jakikolwiek inny sposób. W innych tłumaczeniach w Biblii jest napisane jałmużna, ale to bardzo mocno zawęża naszą pomoc do aspektów finansowych. Bo dobre uczynki, wszelka pomoc, to nie tylko to, że możemy wspierać kogoś finansami. Jeżeli komuś pomożemy odebrać dzieci z przedszkola, albo pomalować mieszkanie, albo odwiedzimy kogoś w szpitalu, czy poświęcimy swój czas jakiejkolwiek dobrej sprawie, to jest już pomoc. To są dobre uczynki, które choć nie sprawią, że będziemy bliżej nieba, że będziemy zbawieni, to jednak powinny być częścią naszego życia i funkcjonowania w rodzinie, w społeczeństwie i w kościele. Ale Jezus nie mówi tu o tym, że mają one być częścią naszego życia, bo to jest oczywiste. Kiedy się nawracamy, kiedy poznajemy Boga osobiście, dobre rzeczy, które robimy, powinny być naturalne, normalne. Chcielibyśmy dawać tą miłość, którą Bóg nam dał. Także przez takie dobre rzeczy, które robimy. On podnosi poprzeczkę dużo wyżej. On mówi o tym, że nie powinniśmy czynić dobrych rzeczy tylko na pokaz. To, o czym Beatka mówiła, że to wszystko, co robimy, nie powinno być dla innych ludzi tylko po to, żeby się pokazać, jacy my to fajni jesteśmy. A nawet wręcz, abyśmy nie czynili tych rzeczy tylko po to, żebyśmy my się poczuli z tym lepiej. Nie wiem, czy wy tak macie, ja czasami tak mam, ponieważ z Justynką, moją żoną, pracujemy w Open Doors, to jest organizacja, która pomaga prześladowanym chrześcijanom na świecie. I czasami taka pomoc na zasadzie wpłacenia pieniędzy na jakiś dobry, szczytny cel jest super i to jest oczywiście bardzo potrzebne, ale czasami mam wrażenie, że dla mnie osobiście to jest takie, jakby to powiedzieć, takie pójście na łatwiznę. No nie muszę nic więcej zrobić. Przeleję pieniądze i tyle. I temat zamknięty. Ale przecież można pojechać z Adasiem do Mołdawii na przykład. Być może będzie można. Tak? On może wam coś więcej o tym powiedzieć. Być może można zaangażować się w jakieś zupełnie inne rzeczy. Być może są rzeczy naokoło nas, zwykła, prosta pomoc, która nie wymaga wcale tak wiele wysiłku, która też jest dobra. Jest czymś więcej niż tylko takim, ja zrobiłem swoje i tyle. I moje serce jest spokojne. Bo widzicie, Bóg widzi w ukryciu, tak tam jest napisane, i widzi nasze serca. Widzi nasze motywacje, motywacje naszych działań i tego, co robimy. I z jednej strony, ja wiem, to się może wydawać takie straszne. Bóg widzi moją motywację i moje serce. Ale z drugiej strony, powinna wynikać z tego dla nas ogromna pociecha. Bo przecież w Biblii czytamy wyraźnie, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Bóg jest dobry. Bóg jest łaskawy. Bóg jest miłosierny. To powinno być dla nas pocieszeniem. Przed Bogiem nie musimy tak naprawdę udawać kogoś innego. Te czynności, które ja tutaj robię, są, powiedzmy, częścią i ilustracją tego, że tak dopowiem, żebyście się nie zdziwili, że zdejmuję teraz marynarkę i odrzucam ją na krzesło. Bo przed Bogiem nie musimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy tak naprawdę. Możemy być przed nim szczerzy. Przypomina mi się taka historia, nie wiem, czy znacie takiego człowieka, czy czytaliście o nim, Jim Elliot. Młody student teologii, którego Bóg rozpalił serce do tego, żeby do jednej tak naprawdę rzeczy, do tego, żeby zanieść Ewangelię do wojowniczych plemion Auka z Ekwadoru, z ekwadorskiej dżungli. To było mniej więcej połowa lat 50. XX wieku. Ci Indianie zabijali każdego, kto wkroczył na ich terytorium. Między sobą też się zabijali. Byli bardzo wrogo do wszystkiego nastawieni. Więc to było bardzo trudne zadanie. Ale serce Jima spalało się do tego zadania, które Bóg włożył mu na serce. Kiedy ukończył studia teologiczne, zaręczył się ze swoją dziewczyną, która podzielała to serce jego do misji i do służenia Bogu. Niedługo potem wzięli ślub i przygotowania do misji ewangelizacyjnej, na którą mieli pojechać, trwały dość długo. Ale w końcu pojechali tam, wyruszyli i znaleźli się w Ekwadorze. Pisząc pamiętnik, Jim pisał o tym, że nie był w stanie myśleć o niczym innym. Nie był w stanie po swoich studiach szukać pracy tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. Nie był w stanie myśleć o czymkolwiek innym. Tak bardzo zależało mu na tym, żeby zanieść zbawienie tym Indianom, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii. Bo ci Indianie, ci ludzie nie poznali miłosierdzia Boga, nie poznali Jego zbawienia, nie mieli nadziei, którą On miał. I tak bardzo chciał ją im zanieść. Dlatego swoje życie temu właśnie podporządkował. Temu pragnieniu w sercu. Wręcz dosłownie poświęcił swoje życie. Dlatego, że został zamordowany w okrutny sposób. On i czterech innych misjonarzy, którzy po kolejnej próbie kontaktu z tymi Indianami zostali po prostu przez nich zamordowani. To opisuje jego żona, Elizabeth. I wiecie, z pewnością Jim nie robił tego, co robił, tylko po to, żeby inni mu przyklaskiwali, tylko po to, żeby ci Indianie przyszli i poklepali go po ramieniu. Dziękuję, że do nas przyjechałeś, bo nigdy by tak nie zrobili. Było podporządkowane temu brzemieniu niesienia Ewangelii do tych, którzy nie znają tej nadziei. I temu poświęcił całe swoje życie. Te fragmenty z Ewangelii Mateusza, które my czytamy, czytając o kazaniu na górze, którym dzisiaj się też przyglądamy, z jednej strony one pokazują Boga, jakby o wiele bardziej zależy na naszym sercu, na naszej postawie, niż do końca na tym, co robimy, czy w jaki sposób. Dlatego, że to, w jaki sposób to robimy, wynika właśnie z postawy naszego serca. Jeżeli w naszym sercu jest to, żeby zbierać pochwałę od ludzi, jacy to szczodrzy jesteśmy i dobrzy, to później nasze czyny będą konsekwencją tej postawy w sercu. Oczywiście, wiecie, mówię tutaj o takich rzeczach, o uczynkach, o dobrych uczynkach, rzeczach, które możemy robić my jako chrześcijanie. Musimy pamiętać o tym też, i to jest ważne, że to dzięki łasce, dzięki wierze jesteśmy zbawieni, nie dzięki naszym uczynkom, bo nie jesteśmy w stanie zasłużyć na nasze zbawienie. Ale wiele razy w Biblii Bóg mówi o tym, że te dobre uczynki powinny być częścią naszego życia jako chrześcijan. A tą poprzeczkę podnosi wysoko, bo nie zależy mu na tym, żeby one były byle jakie, ale żeby spełniały standardy, jego standardy. Tam w tych fragmentach jest napisane o nagrodzie, o tym, którą on ma przygotowane za dobre uczynki, o tym, że przyjdzie sąd i Bóg odda wszystkim według uczynków, które popełniali, które czynili. A swoją drogą mówi także w tym oraz w kolejnych fragmentach, że mamy takie specjalne miejsce przed Bogiem, gdzie jesteśmy tylko on i my. Gdzie możemy przyjść do Niego i być w takiej osobistej relacji z Nim. Takie miejsce modlitwy. I o tym też w kolejnych fragmentach tam jest napisane. Zresztą Jezus sam wielokrotnie pokazywał to. Pokazywał to miejsce modlitwy z Ojcem. Bo tam możemy być tylko On i my. Wyobraźcie sobie to wspaniałe miejsce. Miejsce modlitwy, gdzie jestem tylko ja i Bóg, wszechmogący i święty. Wiecie, Jezus stawia w kazaniu na górze bardzo wysoko poprzeczkę, natomiast nie pozostawia nas bez rozwiązania. I kiedy tutaj będzie napisane o modlitwie, to jest jedną z części tego rozwiązania. Jak mamy dostać do tych standardów Bożych? Tylko dzięki Jego łasce. Tylko dzięki Jego Duchowi Świętemu. Tylko przez to, że będziemy przychodzić do Niego i On nas będzie do tego uzdalniał, żeby dostawać do Jego standardów. Nie wiem, czy znacie taką historię ze Starego Testamentu, gdzie Mojżesz tak bardzo chciał zobaczyć Boga. I Bóg pozwolił mu na to. Przeszedł przed nim w dolinie, ale Mojżesz mógł zobaczyć tylko tył Boga, jego plecy czy jakkolwiek, kiedy ten przeszedł obok niego. Zobaczcie, Mojżesz, jego największym pragnieniem było zobaczyć osobiście Boga. Jak wielki to jest przywilej i jak niesamowite to jest, że my możemy przychodzić do Boga. Wszechmogącego, świętego Boga, który nas kocha, bo oddał za nas swojego Syna, Jezusa Chrystusa, bo nas stworzył. Dalej tam w Ewangelii świętego Mateusza, czytamy tak. Gdy się modlicie, nie postępujcie jako obłudnicy. Oni modlą się chętnie w synagogach i w miejscach publicznych, aby zwrócić na siebie uwagę. Zapewniam was, oni już otrzymują swoją zapłatę. Gdy ty się modlisz, wejdź do swojego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca. Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi ciebie. Gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie. Wydaje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Nie naśladujcie ich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go o to poprosicie. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że Bóg dał nam takie miejsce przed Nim, gdzie możemy przyjść i z Nim przebywać w Jego obecności. W modlitwie. Wiecie, pamiętam wyraźnie, że jak czytałem te fragmenty z Kazania na Górze, niedługo po tym, jak się nawróciłem, to było to dla mnie szokiem. Było to dla mnie coś tak niezwykłego. Bóg chce ze mną się spotkać osobiście. Wcześniej, zanim się nawróciłem, myślałem, że Bóg jest jakiś, wiecie, takim odległym sędzią, który za dobre uczynki wynagradza, a za złe karze. Ale potem, czytając kazanie na górze i odkrywając coraz bardziej to, że Bóg jest zupełnie inny niż moje wyobrażenia o Nim, to odkrywałem. I to jest niezwykłe. Bóg przygotował takie miejsce dla każdego z nas. Miejsce przed Nim. Miejsce w modlitwie. Tutaj, wiecie co, na moment tylko muszę dodać jedną rzecz. Kiedy ja mówię o modlitwie, to nie jest tak, że jestem ekspertem. Nie patrzcie tak na mnie, że jestem ekspertem jakimś. Nie, wręcz przeciwnie. To, co ja widzę wyraźnie, to, że modlitwa jest nawet o wiele trudniejsza niż samo czytanie Słowa Bożego. Bo czytać Biblię możemy tak sobie, o, jak zwykłą książkę nawet czasami. Ale przyjść szczerze do Boga, to jest chyba najtrudniejsze i to mogę, nie wiem jak wy, ja mogę powiedzieć to ze swojego doświadczenia, że to zawsze przynosi największą trudność. Warto się zastanowić, dlaczego tak jest. Może dlatego, że nie walczymy z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami i zwierzchnościami tego świata ciemności, że nasze życie to nie tylko nasza cielesna powłoka, ale opieramy się też w świecie duchowym. Jezus, który sam wielokrotnie odchodził na ustronne miejsce, żeby modlić się, rozumiał najlepiej relacje z Bogiem. Syn, który przez modlitwę rozmawiał ze swoim Ojcem, pokazując w ten sposób relacje między nimi i to, że dla nas to też jest osiągalne. Że my też tak możemy. Pytanie tylko, czy chcemy? Czy chcemy przez te otwarte przez Boga drzwi do swojej obecności przychodzić? Wiecie, tam nigdy nie będzie zamknięte, nigdy nie będzie kartki wywieszonej z napisem wyjechałem na wakacje, wracam za miesiąc. To, czy my decydujemy się na to, żeby przychodzić do Boga w modlitwie, zależy od nas. I ja wiem, że możecie mi jeszcze zarzucić, że to wszystko tak pięknie brzmi, prawda? Że to takie łatwe. Jeżeli tak jest, to dlaczego tak trudno nam przychodzić do Boga? Przecież Bóg otworzył to miejsce przed sobą dla nas właśnie dlatego, że nas kocha i chce, żebyśmy byli blisko Niego. I otworzył je przez śmierć Jezusa na krzyżu. Wiecie, jest napisane w Ewangelii świętego Jana, że nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich, więc nie ma większej miłości niż to, co Jezus dla nas uczynił. Ale jeżeli to wszystko jest takie piękne, to dlaczego my jako chrześcijanie bardzo często mamy problem z modlitwą? Bo Bóg jest jedyną osobą, przed którym nie możemy tak naprawdę nic udawać. Nie możemy udawać kogoś innego, kogoś, kim nie jesteśmy. On widzi całe nasze serce i widzi wszystko, co w tych sercach jest. Relacja z Bogiem, modlitwa, jest takim miejscem, gdzie najbardziej odsłaniamy się przed Nim, bo On widzi te najdalsze, najgłębsze rzeczy w naszym sercu. On wie wszystko, a mimo to nas kocha. Nie oznacza to, że Bóg pobłaża grzechowi. On znalazł na grzech rozwiązanie, to jest Jezus Chrystus. Ale kocha nas i dlatego przez Jezusa dał nam dostęp do siebie. Dlatego możemy tak jak Jezus przychodzić do Ojca. A człowiek swoją drogą to takie bardzo egoistyczne stworzenie, które szuka swojej chwały, poklasku dla siebie. Jednym z przykładów była wieża Babel. Dlatego Jezus mówi o pobożności, którą my musimy cały czas testować i której musimy się przeglądać. Czy nadal jest przede wszystkim między nami a Bogiem? Czy jest już na pokaz dla innych ludzi? Czy to jest taka pobożność, wiecie, którą ja się chcę pokazać? Taki przykład podam. Ci z was, którzy są w małżeństwie, wiedzą dobrze, że nie ma bliższej i bardziej intymnej relacji niż między mężem a żoną. Nic tak bardziej nie boli, jak zranienia, które są od najbliższej nam osoby. To dlatego, że otwieramy się przed sobą nawzajem i stajemy się tacy podatni na zranienia. Wiecie, taki obraz, odsłaniamy gardę po prostu. I stajemy się bezbronni przed tą drugą osobą. Być może właśnie dlatego tak trudno jest przychodzić do Boga, bo musimy tą gardę zdjąć, bo musimy być podatni, ale przecież Bóg nie chce, żebyśmy przychodzili do Niego po to, żeby On nas ranił. Nie to jest Jego celem. Skoro dał największe poświęcenie, dał swojego Syna, wybaczył nam, grzesznikom, nasze grzechy. Jak dobry jest Bóg, że dzięki ofiarowaniu swojego Syna na krzyżu otworzył nam drogę do siebie. Podsumowując, zmierzając do końca, dla Boga najbardziej liczy się nasze serce i to, aby wszelkie nasze dobre uczynki wynikały z miejsca spotkania z Nim, czy to przez Słowo Boże, czy w modlitwie. Bo kiedy ze szczerym sercem czytamy Słowo Boże lub modlimy się, kiedy przychodzimy do Boga ze szczerym sercem, otwartym na Jego działanie, to jest to taka postawa, na której Bogu najbardziej zależy. Bóg oddał za nas to, co najcenniejsze, swojego Syna. Dlaczego my nie mielibyśmy porzucić naszego wstydu, naszej dumy, grzechu, aby spotkać się z wszechmogącym, świętym i sprawiedliwym, dobrym Bogiem, który nas kocha. To już ostatni element naszej. Nie będę się rozbierał do końca, spokojnie, tylko koszula. Wiecie, nie chodzi tu o to, abyśmy zawsze zamykali się w pokoju albo w szafie. Bo teraz to my będziemy się modlić. To my będziemy mieć relacje z Bogiem. To nie chodzi o to, że teraz mamy modlić się tylko w ten sposób, że to ja się zamknę, odseparuję się od wszystkich, bo to nie o to chodzi. Możemy się modlić tak samo na nabożeństwach, czy w jakichkolwiek innych zebraniach, gdzie się dwie czy trzy osoby zgromadzają, żeby szukać Boga. Tak samo jest razem, ale osobno, miejsce przed Bogiem dla każdego z nas. W modlitwie. Dlaczego? Dlatego, że to chodzi właśnie o nasze serce. Bo wiecie, każdy z nas jest grzesznikiem, któremu Bóg przebaczył grzechy 2000 lat temu. Dlatego najlepsze dla nas miejsce jest być blisko Niego. Nie ma lepszego niż miejsce przed Nim, pod krzyżem, gdzie my służymy Jemu, On jest naszym Panem i Zbawicielem, naszym Ojcem i Bogiem Wszechmogącym. Nie ma lepszego miejsca dla nas. Nie wiem, czy jak czytacie Ewangelię, to zwracaliście na to uwagę, że Jezus odchodził na osobność, żeby się modlić do Ojca. To jest niezwykłe. To jest przykład tego, że my tak samo możemy robić, przychodzić do Ojca. Bo On tego chce. A jeżeli kiedyś najdą nas wątpliwości, kiedy będziemy chcieli się modlić, no jak, ja? Co Bóg chce? Przecież ja mam przyjść do Boga? Przecież jestem grzesznikiem. Zapamiętajmy dwie rzeczy. Że Bóg kocha nas, bo nas stworzył. A Jezus umarł za mnie, dlatego że nas kocha. Zawsze po kazaniu zostawiamy dwie minuty ciszy, aby w naszej zaganianej Warszawie choć przez chwilę pobyć przed Bogiem, przez chwilę pomodlić się w swoim sercu lub po prostu pomyśleć nad słowami, które słuchaliśmy. Dzisiaj zrobimy 4 minuty, trochę dłużej, choć nie ustaliłem tego z Adasiem. Badajmy nasze serce przed Bogiem. Pozwalajmy Mu na to, żeby pokazywał nam, co w nich jest. Przecież On i tak widzi, co tam jest. A mimo to nas kocha, bo chce te grzechy nasze przebaczać nam.